Bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj znowu jest nam dane się widzieć, że widzę Panie uśmiechnięte, wypoczęte, najedzone i właśnie też o to chodzi, żeby właśnie w takim czasie rekolekcji no po prostu trochę złapać tego Bożego oddechu, dystansu do różnych spraw, które dzieją się gdzieś tam obok. Wiem, że część z Was dojeżdża mimo wszystko do domu i pewnie już ma trochę pracy za sobą i tym bardziej chwała Wam za to, że pomimo tego, co czeka Was, obowiązków, jesteście tutaj i chcecie wsłuchiwać się w te słowa, poprzez które Pan Jezus na pewno chce Wam niejedno powiedzieć, nadać nową perspektywę Waszemu życiu, Waszemu powołaniu. I tak jak wczoraj mówiłem, teraz, dziś chciałbym się zająć takim tematem, mianowicie macierzyństwo. Macierzyństwo, biblijny wzór macierzyństwa. I tak zastanawiałem się, która z postaci biblijnych mogłaby być takim wzorem macierzyństwa. No to oczywiście długo nie trzeba było myśleć, no bo jest tylko jeden taki wzór, który jest wart naśladowania, Matka Boża, Maryja. I oczywiście ona jest tutaj punktem wyjścia, ale też to ona będzie naszą nauczycielką, co to znaczy być matką i nie tylko poprzez to, co czytamy o niej w Piśmie Świętym, jak wychowała Jezusa, bo ktoś powie, no Jezus to jest idealne dziecko, jest Bogiem, a nasze dzieci nie są idealne. No ale też Matka Boża nieraz wypowiadała się, jak wychowywać dzieci, co to znaczy być matką, czym jest powołanie do macierzyństwa. Tutaj chciałbym się odwołać do różnych objawień, które Matka Boża w świecie zostawiła, gdzie wypowiadała się na ten temat. Są to nieraz bardzo nieodległe objawienia, można powiedzieć współczesne. Oczywiście tutaj od razu robię konkretne zastrzeżenie, mianowicie trzeba z wielkim dystansem podchodzić do różnego rodzaju objawień, bo jest ich dzisiaj masa. I tak powiem dobrze, tak 98% to nie pochodzi od Pana Boga. Tam jest pomieszanie z poplątaniem. Może tam jest 10 wartościowych zdań, ale jedno to jest po prostu jakaś herezja, więc trzeba tutaj być bardzo uważnym, roztropnym i zawsze pytać, czy Kościół się pod tym podpisał, czy Kościół to zbadał. Jeżeli tego nie ma, to w ogóle nawet się za to nie zabierać. Nawet się za to nie zabierać. Dzisiaj jest wielkie zamieszanie i wielu ludzi odchodzi od Boga, od Kościoła, bo bardziej ufa sobie niż Kościołowi, który ma specjalistów, wykształconych ludzi, ale także i Bożych ludzi, którzy są od tego, aby te sprawy rozeznawać. No i tak jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych była pewna matka trójki dzieci, której przez jakiś czas objawiała się Matka Boża, konkretnie przez cały rok 1987. O dziwo właśnie ten rok został przez Jana Pawła II ogłoszony rokiem macierzyństwa. I właśnie wtedy Matka Boża i konkretnie Dzieciątko Jezus objawiali się jej, anonimowej kobiecie. Na prośbę Maryi ona pozostała anonimowa i jedyny ślad po jej tożsamości, jaki został nam pozostawiony, to Maria Mante, tak się podpisywała. I chciałbym Wam przybliżyć właśnie te objawienia, słowa, które zostawiła do matek żyjących na całym świecie Matka Boża właśnie w tamtym roku, ale przecież to jest jak najbardziej aktualne także i dziś. Co Matka Boża pragnie powiedzieć współczesnym matkom na temat tego wyjątkowego, świętego powołania. Oczywiście, tak jak zasygnalizowałem, te sprawy zostały zbadane przez Kościół. To nie było tak, że ona coś tam słyszała i wsadzała w internet, jak to dzisiaj ma miejsce w wielu przypadkach. Takie sprawy, które zupełnie nie są poddawane ocenie żadnego, znaczy nawet nie jednego kapłana, bo jeden kapłan może się pomylić, nawet biskup może się pomylić. Ale tu chodzi, żeby tam kilkoro się przyjrzało, kilkoro kapłanów, biskupów i dopiero wtedy można powiedzieć, że sprawa może pochodzić od Pana Boga, bo jeden człowiek jak najbardziej może być w błędzie. Tak więc ta rzecz została przebadana przez po pierwsze osobę świecką w 1991 roku profesora Franciszkańskiego Uniwersytetu w Ameryce. Przepraszam, nie jestem w stanie się domyśleć, jak się to dokładnie czyta, ale Steubenville chyba. Doktor Mark Mirabel. Te pisma otrzymały Nihil Obstat, wydane przez monsignor Józefa Malara. oraz imprimatur wydane przez biskupa Steubenville z 5 czerwca 1991 roku, a więc zostały bardzo, bardzo dokładnie przebadane. I te panie, które mi to przysłały, bo o tych objawieniach dowiedziałem się od pewnych dwóch kobiet żyjących w Polsce, drogą mailową skontaktowały się ze mną i powiedziały, że dobrze byłoby, żeby tę sprawę rozpowszechnić w Polsce, bo jest bardzo cenna, ważna. Otóż te panie powiedziały mi, że kiedy zaczęły to czytać, oczywiście na początku po angielsku, ponieważ tych pism jeszcze w całości nie ma w języku polskim, są tłumaczone we fragmentach właśnie przez jedną z tych pań. One powiedziały mi, że po raz pierwszy spotkały się z czymś, co by tak mocno dotknęło ich serc, szczególnie właśnie w tym wymiarze, kim są jako żony, kim są jako matki. I to też jest jeden ze znaków, że w tym wszystkim może działać Pan Bóg, że jakieś słowo, które czytamy, nagle daje nam do myślenia, nagle przywraca nam sens, sens naszego życia, istnienia, powołania. Odnajdujemy odpowiedzi na wiele pytań, które gdzieś tam w nas się zrodzą. I przede wszystkim czujemy, że ktoś przywraca nam godność. Proszę zobaczyć, jak często dzisiaj matki myślą o sobie jak najgorzej, bo na przykład środowisko, w którym żyją, zupełnie nie szanuje tego rodzaju powołania. Wręcz uważa, że jesteś matką, masz dzieci, masz dużo dzieci, to znaczy, że jest z tobą coś nie tak, bo współczesny świat tak nie żyje. Że marnujesz sobie życie, że dzisiaj trzeba iść inaczej. A jeżeli już ktoś decyduje się na dzieci, no to będzie wmawiał, że trzeba się tak ustawić, żeby się tymi dziećmi zajmować jak najmniej. Od tego są specjalne instytucje, które będą wychowywały ci dziecko. I tak niestety wygląda dzisiaj macierzyństwo, rodzicielstwo w wielu domach, szczególnie w wielkich miastach, także tam, gdzie pracuję na co dzień. Że dziecko rano się budzi, szybko daje się mu jeść i potem się je upycha w żłobku, w przedszkolu, w szkole, zaraz po szkole jakieś dodatkowe zajęcia, najpierw jakieś językowe najczęściej, później jakieś sportowe albo związane z jakimś talentem i dziecko już zupełnie wykończone gdzieś koło godziny 18, 19, 20, wyobraźcie sobie, nawet i 21 jest przywożone do domu już zupełnie zmarnowane, padnięte, idzie spać i tak się to wszystko kręci. A na weekend gdzieś tam do dziadków albo gdzieś się je upycha i praktycznie nie ma kontaktu z rodzicem, z matką, z ojcem. Jak to ktoś słusznie kiedyś powiedział, no nie dziwmy się, że później te dzieci, kiedy dorosną, one nadal nie mają żadnego emocjonalnego kontaktu z własnymi rodzicami, z matkami i traktują je właściwie jak kogoś obcego. I na starość tym bardziej nie będą chciały się tymi rodzicami zająć i dlatego te domy pogodnej starości nagle stają się takim intrantnym biznesem, bo przecież dzieci nie chcą zajmować się swoimi schorowanymi starszymi rodzicami, no bo przecież rodzic nie zajmował się swoim własnym dzieckiem, nie pokazał, że tutaj może być jakaś więź, potrzeba bycia przy kimś najbliższym. Upycha się ich na starość, tak samo jak oni sami upychali swoje dzieci po różnych instytucjach. I znowu też mówi się, że te dzieci dzisiaj są tak niewychowane, że nie potrafią odnaleźć się w życiu, no bo skąd mają odnaleźć sens swojego istnienia? Kim tak naprawdę są? Jaki jest cel ich życia? Dlaczego jest taki wielki problem samobójstw wśród dzieci, młodzieży? No właśnie dlatego, ponieważ brakuje w ich otoczeniu ludzi, którzy z miłością pokażą im najlepszą drogę życia, nadadzą ich życiu sens. A to może zrobić tylko kochający ojciec, kochająca matka. A już z pewnością matka, bo tutaj więź matki z dzieckiem jest wyjątkowa. Nie muszę was co do tej sprawy przekonywać, bo doskonale o tym wiecie, zdajecie sobie sprawę. Matki nikt nie zastąpi. Jest potężna władza matki nad dzieckiem i więź między matką i dzieckiem. Co matka przekaże dziecku, to jest naprawdę sprawa, która ciągnie się praktycznie aż do śmierci tego człowieka. I to, co najlepsze, ale niestety czasem i to, co najgorsze. Ale wracając znowu, jak powiedziałem, dzisiaj macierzyństwo no nie jest w wielkim poważaniu i przecież to nie dotyczy tylko nas, Polski, ale w ogóle krajów rozwiniętych, bo to trochę inaczej wygląda w krajach uboższych. I dlatego Matka Boża przyszła właśnie wtedy, w 1987 roku, do Stanów Zjednoczonych, do tej kobiety, po to, żeby pokazać na nowo, czym jest macierzyństwo, dlaczego ono jest tak bardzo ważne, dlaczego jest tak bardzo wzniosłym zadaniem, że jest dowodem wielkiego zaufania Boga do człowieka. Ale my tego często nie rozumiemy. Nie rozumiemy i dlatego jesteśmy smutni. Tak wiele kobiet przeżywa wielki smutek, kiedy się dowiaduje, że jest w ciąży, pierwszej, drugiej czy trzeciej, bo to kojarzy się im jak najgorzej. A tak naprawdę, gdybyśmy to zrozumieli, to każde jedno dziecko byłoby przyjmowane z wielką, niewyobrażalną radością. I tak część tego, co tutaj właśnie wam przeczytam, ufam, że zapadnie w waszym sercu i pomoże wam jakoś inaczej spojrzeć na wasze macierzyństwo. Grunt tylko, żeby już skończyć ten temat, tych pań, które zwróciły się do mnie z prośbą o rozpowszechnienie tych objawień, to jest tak, że jedna z nich była pracownikiem naukowym, uniwersyteckim i po zapoznaniu się z tymi treściami, ich przemodleniu i zrozumieniu, czym jest macierzyństwo, w roku 2016 zrezygnowała z pracy na uniwersytecie, aby móc całkowicie poświęcić się swojej rodzinie. No to myślę, że to jest bardzo konkretne świadectwo. Jedna z nich też napisała tak, teraz tutaj zacytuję. Trudno porzucić nam światowe myślenie, dlatego potrzebujemy mocnych i konkretnych słów, jakie Maria i Jezus kierują do nas, katolickich kobiet, w orędziu świętego macierzyństwa. We wstępie do orędzia znajdujemy bardzo znaczące słowa. Szatan wykorzystuje każdą nikczemną i podstępną propagandę, aby odciągnąć kobiety od swoich obowiązków, co umniejsza rolę macierzyństwa, a wszystko to jest diabelskim sposobem, aby zniszczyć kobietę, dom, kościół domowy, rodzinę, podstawową jednostkę społeczeństwa. I jakby istotą, bo to zostało tutaj zasygnalizowane, tego orędzia, jest tajemnica świętego macierzyństwa. Tak to określa Matka Boża, tak to określa Dziecię Jezus. I ono zawiera się w dwóch sprawach. W szerzeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz uświęcaniu się matek i rodzin przez życie modlitewne i wierne wypełnianie obowiązków. I w tym orędziu znajdą się bardzo konkretne wskazówki dotyczące różnych obszarów życia codziennego. Na przykład też ubioru kobiety. Na jednej ze stron tego orędzia jest zapisane, to są słowa Dzieciątka Jezus. Pragnę dziś powiedzieć o potrzebie skromności w ubiorze i we wszystkich aspektach współczesnego życia. Brak odpowiedniego ubioru stał się bardzo przygnębiający dla mnie i mojej matki, która jest wzorem wszelkiej czystości. Powinna być waszą przewodniczką i wzorem do naśladowania. Chcę, aby młode kobiety były skromne w ubiorze i chcę, aby ich rodzice to egzekwowali. Sami rodzice rozluźnili się w tej dziedzinie i pozwalają nam na to, co jest niewłaściwe dla moich dzieci. Proszę zobaczyć, jak mówi Jezus o dzieciach. Nie dziecko matki, ojca, ale moje dziecko. To są dzieci Jezusa, dane rodzicom na jakiś czas. Ustanawiaj dobre standardy i żyj nimi. Pouczaj, a jeśli to konieczne, upominaj swoje dzieci. Niektórzy rodzice, matki spowiadają się. Upomniałem swoje dziecko, skarciłem swoje dziecko. Ja mówię, z tego się nie trzeba spowiadać, to jest twoim obowiązkiem. No tak, ale tak się dziecko później źle poczuło. No, miało prawo się źle poczuć, jak zrobiło coś źle i że zostało skarcone. Ale nie wolno dzisiaj się zawstydzać z tego powodu, że upomniałeś swoje dziecko. No, bezstresowe wychowywanie, tak? No to spójrzcie na Zachód, czym się to skończyło. Wymyślone przez marksistów. Jeden z narzędzi rozluźniania więzi rodzinnych, społecznych i niszczenia młodego pokolenia, które kompletnie nie potrafi odnaleźć się w dyscyplinie świata. A więc to jest coś koniecznego, niezbędnego. I dalej też Pan Jezus mówi, szczególnie matki stały się złym przykładem dla swoich dzieci, jeśli chodzi o czystość i skromność w ubiorze. Ale jeżeli zwrócą się do mnie, przywrócę im łaskę i czystość, jeśli odpokutują za swoje grzechy. A więc myślę, że wiele matek, wiele kobiet w Polsce szuka swojej tożsamości. Kim mam być jako matka? Czy iść za tymi kolorowymi różnymi pismami, zdjęciami na Instagramie tych wspaniałych, przebojowych matek? Czy raczej mam wpatrywać się w przykład Matki Bożej, Maryi. Nie to, co mówią te kobiety sukcesu, te wielkie celebrytki, ale to, co mówi ona, najważniejsza, najpiękniejsza, najbliżej Boga, najpiękniejsza w cnoty. I to wszystko to przekazuje nam właśnie dziś, teraz. To wszystko zawiera się w tej idei apostolatu świętego macierzyństwa. Chciałbym się z wami podzielić teraz fragmentami tych orędzi. Później jeszcze odniosę się do komentarza tego teologa, który był autorem tego największego z opracowań krytycznych tych objawień, ale to już na koniec, bo to jest bardzo dobre podsumowanie tego wszystkiego. To, co teraz będę czytał, to są dosłownie fragmenty, ponieważ one nie zostały jeszcze w całości przetłumaczone na język polski. Myślę, że w niedługim czasie zostaną. Może uda się to wydać w formie jakiejś książeczki. Ale już właśnie choćby te fragmenty dadzą nam jakiś obraz tego, co chce mówić do nas Matka Boża, jak stawia akcenty, od czego zaczyna. I już jedno z pierwszych objawień z 11 lutego 1987 roku, a to jest uroczystość Matki Bożej z Lourdes, zawiera się, właśnie w tym objawieniu Matka Boża mówi: módlcie się i praktykujcie czystość. To jest właśnie ta pierwsza formacja Matki. Modlitwa i praktykowanie czystości. I to ja zawsze powtarzam w konferencjach, które dotyczą tego tematu. Jeżeli ktoś chce sobie narobić problemów, jeżeli ktoś chce oberwać po łbie, to niech mówi o czystości. Niech się dopomina o czystość. Nic tak szatana dzisiaj nie wścieka, jak sprawy związane z czystością. Ja ponieważ bardzo mocno byłem związany kiedyś do niedawna z Ruchem Czystych Serc i propagowałem tę sprawę, to wiem, jakie później są ataki na tych ludzi, którzy tej sprawy się dopominają i którzy o niej mówią, że później to wręcz nawet trzeba się wycofywać, w cudzysłowie, z tego wszystkiego, że no nie, bo to jest przesada, że w dzisiejszym świecie, jak to ktoś mi zarzucił, że ten ksiądz jest opętany czystością. No to Bogu dzięki. Ale taki zarzut poszedł przeciwko mnie i ktoś go wziął na serio. I ktoś go wziął na serio z moich przełożonych i powiedział: księże, trzeba hamować. Hamować się w czystości. No, ale słuchajcie, no właśnie jest tutaj jakiś wielki, wielki problem. I co mówi Matka Boża? Módlcie się o czystość, praktykujcie ją. Teraz świat od niej zależy. Módlcie się do świętych, którzy byli wzorami i przykładami czystości. Oni wam pomogą. I ja też. No nie chcę tutaj robić jakichś ankiet i odpytywać, ile z pań codziennie modli się o łaskę zachowania czystości, trwania w czystości. Ale dobrze jest, żeby to było częścią naszej codziennej modlitwy, właśnie ta sprawa. Bo to można naprawdę bardzo łatwo stracić, a za tym traci się wszystko i kontakt z Bogiem, i wiele łaski, i cnót. I taką wrażliwość na to, co dotyczy dzieci. To jest dokładnie to, czym ja się zajmowałem przez lata, o czym mówiłem, ostrzegałem. No właśnie, że kupujesz dziecku jakąś zabawkę, albo na przykład dziecko ogląda jakiś film, albo dziecko kupuje jakiegoś ciucha, czy ty kupujesz dziecku ciucha. I nie wszystkie się nadają dla dzieci, nie wszystkie są czyste. Jeżeli nie masz w sobie tej wrażliwości na to, co może zniszczyć twoje dziecko, odebrać mu niewinność, to nie ma takiej opcji, nie ma takich słów, żeby ciebie przekonać, że to jest złe. To trzeba w środku mieć tę wrażliwość. Można ją bardzo łatwo zabić. Jeżeli to zostanie zabite, no to niestety, to twoje zepsucie zepsuje twoich najbliższych, zepsuje twoje dzieci. Ale żeby mieć tę wrażliwość, trzeba się o nią modlić codziennie i praktykować. I jak Matka Boża podpowiada, módlcie się do świętych, którzy byli wzorami i przykładami czystości. Oni wam pomogą i ja też. Na przykład masz dorastającą córkę, no to proszę, błogosławiona Karolina Kuskówna, która oddała życie w obronie cnoty czystości. Jeżeli wiesz, że ta cnota twojej córki może być zagrożona, jeżeli nawet nie wykazuje takich niebezpieczeństw, ale jednak, że gdzieś obraca się w takim środowisku, że to może łatwo stracić, oddawaj ją pod opiekę choćby właśnie tej błogosławionej. Ale to jest jedna z wielu. A przede wszystkim Matce Bożej, Maryi, która jest pierwszą i najważniejszą w tej cnocie. Ja tutaj wybieram dosłownie fragmenty, pojedyncze zdania, jest ich dużo, ale chciałbym, żeby po prostu to były takie, które dadzą jakiś obraz tych objawień. Co dalej? Matka Boża oczywiście zachęca do modlitwy. W jednym z orędzi mówiła: odmawiaj 15 dziesiątek różańca dziennie. To ile to jest różańców? 3. No tak, ktoś powie, że uj, może być z tym problem, mamy dużo obowiązków i tak dalej. Ale no, jak powiedziałem, także o to trzeba się modlić, o taką łaskę, żebym miał łaskę tej modlitwy, umiłowanie modlitwy, przedstawienia priorytetów. Kiedyś rozmawiałem z pewną młodą matką, która też mówiła, że no, nigdy nie mogła znaleźć czas na tę modlitwę, ale w pewnym momencie mąż jej dał nowy telefon i tam była taka aplikacja, która zupełnie niezależnie od wszystkiego raz na tydzień dawała taką ankietę, ile godzin dziennie spędziłeś w telefonie. No i tam jej wychodziło, że ona prawie 5-6 godzin dziennie spędza na telefonie i sobie pomyślała, oj, to ja się tam po drugiej stronie nie wytłumaczę z tego, że nie miałem czasu na modlitwę, bo wychodzi na to, że codziennie 5 godzin spędzam przeglądając Instagrama, TikToka, Facebooka, jakieś tam różne portale. No i wtedy już tak trochę inaczej do tego podchodziła. No i ten czas na modlitwę oczywiście się znalazł. Matka Boża zachęca też do rozważania męki Jezusa Chrystusa. Mówi, nie zaniedbuj męki mojego Syna. Rozważaj ją zawsze. Łączcie się z Jego męką. To wasz środek zbawienia. Jeśli będzie w nas ten stały kontakt z męką Pana Jezusa, to wtedy też o wiele łatwiej zrozumiemy, dlaczego grzech jest czymś złym. Dlaczego nie może być zgody na grzech w małżeństwie, jakikolwiek. Że to zawsze jest uderzenie w samego Jezusa Chrystusa. To jest ta przestrzeń grzechu i śmierci. I wtedy jest większa wrażliwość na grzech najpierw we mnie, później we współmałżonku, potem właśnie w dzieciach. Teraz, no już w przyszłym tygodniu rozpocznie się Wielki Post, a więc dobrze jest i samej, i z mężem, i z dziećmi, przede wszystkim z dziećmi, chodzić na nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. Ja pamiętam, że właśnie jako dzieci chodziliśmy zawsze, całą rodziną i to we mnie naprawdę zostawiło taki duży ślad, bo po pierwsze bardzo mi się spodobało i do dziś bardzo lubię i Gorzkie Żale, i Drogę Krzyżową. I myślę, że też ze względu na to, że gdzieś tam wówczas padały jakieś treści, nauczania, których kompletnie nie pamiętam, ale na mnie jako na dziecku zrobiły duże wrażenie, to one były dla mnie zawsze hamulcem, żeby gdzieś nie polecieć w taką stronę, która skrzywdzi Pana Jezusa. Tak więc uważam, że nadanie dziecku takiego rysu pasyjnego, czyli umiłowania do męki Pana Jezusa, jest bardzo konkretnym środkiem zachowania tego dziecka od grzechów, uchronienia go. Matka Boża dalej mówi, Syn mój strasznie cierpiał za wasze grzechy. Musisz za nie dokonać przebłagania. Nie zaniedbuj swoich obowiązków. One są najważniejsze. Bo tak nieraz pytamy, jak ja mam przebłagać za grzech, jak ja mam pokutować za swoje grzechy. A Matka Boża mówi prosto, nie zaniedbuj swoich obowiązków. One są najważniejsze. Te obowiązki domowe, rodzinne. I też właśnie tutaj pada to zdanie, odmawiaj codziennie 15 dziesiątek różańca. One są bardzo miłe Bogu. To jest ważne. Dalej mówi Matka Boża, niebo jest bardzo zmartwione stanem, w jakim znajduje się świat. Obecnie jest bardzo źle. Tylko modlitwa i pokuta mogą to zmienić. Bądź uważna na swoje dzieci. One są najważniejsze. Będą żyć podczas panowania mojego niepokalanego serca. To jest preludium do wprowadzenia Królestwa Najświętszego Serca. Rok 87. Matka Boża, że niebo jest zmartwione stanem, w jakim znajduje się świat. A my sobie myślimy, jakie to były piękne lata 80. jeszcze nie zepsute i tak dalej. Internet nikt jeszcze nie słyszał. Komórek i tak dalej. Pornografia, erotyka, no to tylko ktoś tam gdzieś głęboko. A dzisiaj dzieciaki z tego korzystają. O ile gorszym stanie znajduje się dzisiaj świat. No niestety ludzie zaniedbali i modlitwy, i pokuty, i dzieje się, co się dzieje. Już wówczas też trwały inne objawienia Matki Bożej w wielu innych miejscach na świecie, gdzie Matka Boża dokładnie o to samo się upominała. No i niestety no niewielu odpowiedziało i modlitwą, i pokutą, no i niestety jest jak jest. Co jest dla nas taką, myślę, pociechą. To, że Matka Boża mówi, że te dzieci będą żyć podczas panowania mojego niepokalanego serca, a więc jest to czas, no myślę, bardzo bliski, że to może właśnie będzie dotyczyć także nas tutaj obecnych, czy przyszłe pokolenie. To już bardzo bliski czas i dlatego to nie jest coś, co odkładamy. Oto zacznę od nowego roku na przykład, postanowienie noworoczne, że się zacznę więcej modlić i bardziej pokutować i dbać o te dzieci, o ich wychowywanie. No nie, to już trzeba zacząć dziś, teraz. I Matka Boża tutaj też zwraca uwagę na to, że ktoś, kto zaczyna tak żyć duchem pobożności, na przykład też zacznie dbać o ten swój bardziej skromny strój, zacznie unikać towarzystwa swoich koleżanek zepsutych, zniszczonych przez różnego rodzaju zło, to na pewno wcześniej czy później spotka się z ich krytyką, z jakimś ostracyzmem, z ich opinią, językami. I Matka Boża wie o tym i ostrzega, że tak będzie, ale żeby się tego nie bać. No każda dobra zmiana w życiu człowieka natychmiast spotka się z uderzeniem złego ducha, który wykorzysta ludzi, aby ciebie do tego odwieść. To taki przykład właśnie niektórych momentów życia świętej Marii Magdaleny, o której będę mówił na kolejnej konferencji. Że ona to by się dawno nawróciła, gdyby nie to, że no niestety byli ludzie, którzy natychmiast ją znowu ściągali w dół, znowu ją ściągali w dół. Ale za każdym ściągnięciem w dół coraz więcej złych duchów w nią wchodziło. No niestety. No bo wykorzystywały jej jakieś słabości, ale o tym będę mówił w kolejnej konferencji. Matka Boża mówi, będę Cię chronić przed opinią publiczną. Ojcu może być trudniej pod tym względem. Ojcu to znaczy księdzu, który się nią opiekował. Może będzie musiał cierpieć z tego powodu w swoim otoczeniu. Jest to spowodowane stanem świata i Kościoła w obecnych czasach. Wezwani są też inni święci, kapłani do tego samego. Tak musi być. Oni są najbardziej podobni do mojego Syna. Kocham ich bardzo i obejmę w moim niepokalanym sercu na wieczność. To jest na pewno szatańska sprawa, że dzisiaj jak się mówi kapłan, ksiądz, to od razu kojarzenie pedofil. Bo oczywiście taki problem jest, ale to jest problem minimalny, marginalny. To są dosłownie ułamki procenta. To jest nieprawdą, co się mówi, że większość kapłanów ma ten problem. Bzdura, kłamstwo, złego ducha. Ale właśnie diabłu, ojcu kłamstwa zależy na tym, żeby właśnie ci, którzy mają być odpowiedzialni za formację dzieci najmłodszych, przekazywanie Chrystusa, byli kojarzeni jak najgorzej. Żeby właśnie te dzieci nie ufały Kościołowi, kapłanom i wielu rodziców podejmuje taką decyzję. Moje dziecko nie będzie chodzić do kościoła, nie będzie chodzić na religię, bo nie chce, żeby miało cokolwiek wspólnego z tymi pedofilami. I proszę zobaczyć, jakie wielkie zwycięstwo szatana. A więc szatan bardzo atakuje dzisiaj kapłanów i trzeba mieć dzisiaj tego świadomość. Co mówi dalej Matka Boża? Opiekuj się swoim dzieckiem. Niebo jest zadowolone ze świętych rodzin. Teraz sobie myślicie, moja rodzina czy taka święta? Oj, chyba nie. Ale ty możesz być święta, jeżeli będziesz się modlić, jeżeli będziesz zapraszać. Bo co to jest świętość? To jest po prostu robienie tego, co Bóg chce, wypełnianie Jego woli, trwanie na modlitwie, oczywiście czystość serca i duszy i ciała, ale też dobre spełnianie swoich obowiązków. I nie trzeba o tym trąbić na lewo i na prawo. Po prostu robię to, co do mnie należy. To jest właśnie świętość. Tak zwyczajna, prosta świętość. Nie bądź zadowolony ze świętych rodzin. Dalej Eucharystia. Kolejny znak, który daje wielkie łaski rodzinom, małżeństwu, matkom. Matka Boża mówi, Eucharystia musi być adorowana, czczona. Ale wcześniej jeszcze powie. Pokora. Pokora jest cudowną cnotą. Praktykuj pokorę. Módl się za świat. Teraz to jest pilne. Świat stoi w obliczu poważnego kataklizmu przekraczającego znane proporcje z powodu bezbożności i nieczystości. Na pewno Matka Boża tu zapowiada te kataklizmy, które mają miejsce w przyrodzie. I tutaj się też podzielę czymś, co kiedyś usłyszałem od takiego kapłana, który pracuje na misji, właśnie tam w Filipinach i tak dalej. Bo pytam go, że jak ci ludzie tłumaczą sobie właśnie to, że często właśnie te najbiedniejsze tereny tak często nawiedzają różnego rodzaju kataklizmy, huragany, trzęsienia ziemi, ostatnio wybuchają wulkany. Ludzie dosłownie w jednym momencie tracą wszystko. I ten ksiądz mówi, ja się nie dziwię, ja wiem dlaczego to się dzieje. Przecież tam to, co się dzieje, jakie jest zepsucie moralne, to po prostu tego się nie da opisać do niczego. Prostytucja to jest po prostu sport. To jest sport. Tam prostytuują się już małe dzieci. Oczywiście rodzice wysyłają te dzieci. No, łatwy zarobek, bo przyjeżdżają klienci z zachodu na wakacje. I tam już się do prostytucji wysyła. Matka wysyła, odprowadza swoją córkę, która ma tam lat kilka, kilkanaście do jakiegoś bogatego Niemca, Francuza, Anglika i pieniądze, bo się liczą dolary. To samo robią nastolatki, to samo robią matki. Prostytucja, zepsucie moralne. I to dotyczy i kobiet, i to dotyczy mężczyzn. No niestety homoseksualizm, wiemy co się dzieje dzisiaj na świecie. I on mówi, ja się nie dziwię, że to wszystko przychodzi. Bóg w ten sposób wzywa ich do opamiętania. A jeszcze dodatkowo, niestety jest wielki problem w tych środowiskach okultyzmu. Filadelfia, miasto, które zostało w Ameryce kiedyś przez huragan, totalnie zniszczone, spustoszone, ale przecież tam jaka jest skala okultyzmu, tych różnych czarowników i tak dalej, magii, wróżb. Przecież to wszystko niestety sprowadza Boży gniew na ludzi, Bożą karę. Nie po to, że Bóg ich karze dlatego, bo robią coś złego, tylko wzywa ich do pamiętania, żeby się nawrócili. I nic, ten kapłan mówi, przecież to tam nic ludzi nie daje do myślenia. Pozbiorą się do kupy, no bo przychodzi wtedy pomoc z całego świata, odbudują te swoje domki i dalej wracają do tego samego bagna. No ale to nie dotyczy tylko tych biednych społeczeństw, bo ktoś powie, że oni to robią z biedy. On mówi, no niekoniecznie tak z tej biedy. Mieliby inne możliwości zarabiania uczciwie pieniędzy. Oczywiście nie takich szybkich, nie takich dużych. No to właśnie chciwość. No, ale przecież na Zachodzie zepsucie moralne, ale to jeju. Mówimy Zachód, a co Polska lepsza? Polska lepsza? Nie, niestety nie. A więc no, to sprowadza, tak jak mówi Matka Boża, wielkie kataklizmy na ziemi z powodu bezbożności i nieczystości, odejścia od Boga i grzechów nieczystych. Ten aspekt właśnie tej bezbożności też dziś trzeba bardzo mocno podkreślić. Tak się mówi, że Polska wybrana, że Polskę ochroni właśnie wiara, no tylko ilu tak naprawdę wierzy, ilu? Czy nie jest jednak tak, że ta bezbożność staje się coraz większa, niestety także w młodym pokoleniu? No tutaj trzeba być bardzo, bardzo pokornym. Matka Boża o tym mówi, być pokornym, czyli umieć w trzeźwości ocenić najpierw stan swojego serca, a później innych ludzi. A Matka Boża jednak przychodzi z pociechą i mówi, przybyłam, aby uratować świat od tego losu. Bóg dał mi tę misję. Wy jesteście moimi synami i córkami. Nie chcę, abyście ginęli. Orędzie fatimskie zawiera wszystko, co jest wam potrzebne w tym czasie. A więc jaka to jest misja, ratowanie Matki Bożej od tego losu, tych wielkich kataklizmów? No właśnie, wzywanie do nawrócenia. Prośba, abyśmy zwracali uwagę na naszą czystość, abyśmy trwali przy Bogu, abyśmy się modlili, szanowali Eucharystię, bo to jest właśnie ta nasza największa, najpotężniejsza modlitwa. I Matka Boża mówi, Eucharystia musi być adorowana. Adoruj Eucharystię. Eucharystyczne serce Jezusa jest największym darem, jaki Bóg dał ludziom. Niestety, teraz jest niedoceniany. To wielka tragedia. Mój Syn przelał swoją krew za wasze grzechy. Możecie przynajmniej adorować Jego eucharystyczne serce w tabernakulum. Kościoły są zamknięte. To kolejna tragedia. Ludzie powinni modlić się przed tabernakulum dniem i nocą o zbawienie świata, a zwłaszcza o czystość na zachodzie. No, Matka Boża to mówiła na terenie Stanów Zjednoczonych i tam rzeczywiście te kościoły przeważnie są pozamykane. Teraz już w ogóle są pozamykane, więc ja tak mówię. Jeżeli jakiś ksiądz zamknie kościół z różnych powodów, no to najpewniej za parę lat ten kościół w ogóle będzie zamknięty. To znaczy, że zostanie zlikwidowany. Że go nie będzie. To jest też jakiś rodzaj kary za to, że zamyka się kościoły przed ludźmi. I też musimy być na to czujni. Jeżeli tam, gdzie mieszkamy, kościoły są zamknięte. Oczywiście jest problem, że są dewastacje, że przychodzą złodzieje i niszczą kościoły, profanują i tak dalej, że giną różne rzeczy. Ale no, to nie jest jednak zgodne z wolą Bożą, żeby kościół był zamknięty. Ludzie mają prawo tam się modlić, jak to Matka Boża pięknie powiedziała, przed tabernakulum dniem i nocą o zbawienie świata. Matka Boża też prosi, żebyśmy się modlili w tej intencji o pokorę i czystość. Pokora i czystość jest teraz potrzebna na świecie. Bez nich nie może być prawdziwej miłości. Odmówcie w tym celu wiele różańców. Takim jakby pierwszym znakiem braku pokory to jest właśnie brak modlitwy. To jest brak poszanowania dla Eucharystii. Człowiek myśli, jestem samowystarczalny, nie muszę się modlić, nie muszę chodzić na mszę, poradzę sobie sam. Człowiek, który chodzi regularnie na mszę, który regularnie się modli, to jest człowiek pokorny, bo wie, że musi zapraszać Boga codziennie do swoich spraw, różnych problemów, z którymi wie, że sobie sam nie poradzi. Jeżeli się nie modlimy, nie ma czasu na Eucharystię, na adorację, to znaczy, że no po prostu jest to znak pychy, poradzę sobie sam. No i niestety później się dokończy bardzo źle. Dalej o miłości bliźniego, mówi Matka Boża. Kochaj bliźniego swego. Miłość musi zwyciężyć. Nie ma czasu na małostkowość. Wybaczajcie sobie nawzajem. Przygotowuję wiele dusz do czynienia wielkich rzeczy dla Boga. Tylko Jemu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie teraz i na wieki. No właśnie, nie ma czasu na małostkowość. Proszę zwrócić uwagę na to, jak nieraz bywamy małostkowi. Naprawdę, o drobiazgi potrafimy się pokłócić i między sobą i w rodzinie, ale także i we wspólnotach, w których jesteśmy, ile się tam rozpadło z powodu naprawdę błahych problemów. Z księżmi niestety też nieraz dochodzi do konfliktów i tak dalej. Matka Boża mówi, nie ma na to czasu. Przebaczajcie sobie nawzajem. To naprawdę szkoda. Szkoda tutaj marnować tak wiele dobrego potencjału na te kłótnie. Dalej mówi Matka Boża, no sprawy, które mogą buntować niektóre kobiety, ale też bardzo precyzyjnie określa granice tego. Bądź posłuszna mężowi, dopóki nie jest to sprzeczne z wiarą lub moralnością. Bardzo ważne dopowiedzenie, bo niektórzy panowie to mówią, masz mi być posłuszna we wszystkim. Nie, nie we wszystkim. Mogę być ci posłuszna, mam być ci posłuszna, dopóki nie jest to sprzeczne z wiarą lub z moralnością. A więc jeżeli zakazuje ci chodzić na mszę, do kościoła modlić się, to co? Nie będziesz się modlić, przestaniesz chodzić na mszę? Masz prawo się modlić. Masz prawo do Eucharystii. On nie może ci tego zabronić. Nie może ci nakazać wyrzec się Boga. Nie, tego ci nie może zabronić. Masz prawo wtedy walczyć, jak lwica o swoje dziecko. A mężczyzna naprawdę wie, że wkurzył swoją kobietę i w pewnym momencie ustąpi. Tylko, że to tak musi być przez niego odebrane, że no spróbuj tylko jeszcze tutaj mi coś zabronić. No. Albo z moralnością. I tutaj przede wszystkim właśnie sprawy dotyczące seksualności. Tutaj też kobiet dokonuje wielu ustępstw, bo właśnie mąż szantażuje i tak dalej, no bo ma być mu posłuszny i tak dalej, spełniać wszystkie jego najgłupsze fantazje, które gdzieś wywlók z pornografii. Nie. Tutaj też musi być bardzo konkretna granica. I jakiś czas temu już starsza kobieta przyszła do mnie na rozmowę i mówi, że ona w tej właśnie sferze, ona się czuje no, jak najgorzej, po prostu jak błoto, bo tak ją zniszczył mąż tymi swoimi różnymi zachciankami. A ona się na to zgadzała. I mówi, i tu był błąd, że się pani na to zgadzała. Ale mówił, że sobie odejdzie. No to był szantaż i pani uległa szantażyście. Też na to się zgadzać nie wolno. Trzeba stawiać pewne bardzo konkretne granice. Tutaj posłuszeństwo nie obowiązuje. I dalej mówi Matka Boża. Odnośnie tego męża. Ma teraz pewne trudności, ale wkrótce zacznie rozumieć prawdziwą wiarę. Tak jak ja byłam posłuszna świętemu Józefowi na ziemi, jak wtedy, gdy uciekliśmy do Egiptu. Wielki autorytet pochodzi od Boga. To jest ważne dla twoich czasów. A więc pięknie Matka Boża daje nadzieję na tą przemianę serca tego męża, który gdzieś tam na tym etapie jeszcze był daleko od Boga. No myślę, że właśnie ta jej ofiara i modlitwa no była drogą, aby ten człowiek mógł odzyskać wiarę. I znowu mówi Maryja, moje serce przepełnia smutek z powodu stanu świata. Módl się ze mną o wasze zbawienie. Spójrz na eucharystyczne serce Jezusa, które tak bardzo umiłowało ludzi i adoruj Go. Idź teraz i przygotuj się do mszy. Właśnie, przygotuj się do mszy, takie ważne dopowiedzenie. Do mszy trzeba się przygotowywać. Dalej, cisza i zapomnienie. Matka Boża mówi, cisza i zapomnienie, o to Cię proszę. Niech światło Pana świeci przez Was w codziennych obowiązkach. Wielu źle to rozumie i myśli, że muszą być w oczach opinii publicznej, aby robić wielkie rzeczy dla Boga. Często jest zupełnie odwrotnie. Cisza i bycie zapomnianym, tak jak ja w Betlejem i w Nazarecie. Matki, uczcie swoje dzieci, aby były dla siebie dobre. Ważnych lekcji uczy się w domu. Nie oczekuj, że inni będą uczyć twoje dzieci. To twoja odpowiedzialność i powinna być twoją radością. Świat zabrał radość z rodzicielstwa. To jest błąd. Dyscyplina jest konieczna, ale także radość. Kochaj swoje dzieci. Wiele dzieci cierpi z powodu braku miłości. To tragedia. Czują się jak ciężary. Ich rodzice powinni błagać Boga o przebaczenie, ponieważ ten, kto sprowadza maluczkich na manowce, będzie z tego rozliczony. Kochaj i pielęgnuj swoje dzieci. To wielkie dary od Boga. Naśladuj przykład świętej rodziny, która żyła w pokorze i miłości, życzliwa sobie nawzajem. A więc jak widzimy, Matka Boża od tej formacji kobiety, matki, przechodzi już konkretnie do tego, jak ona ma formować własne dziecko. A więc przede wszystkim uczcie dzieci, żeby były dla siebie dobre. Ważnych lekcji uczy się w domu. No, tam, gdzie jest rodzeństwo, wiadomo, wiele okazji do kłótni, sprzeczek i tak dalej, ale tutaj musi być obecna matka, gdzie zabraknie tej obecności. Później trudno wykorzenić różnego rodzaju przywary, wady. No i też Matka Boża jak najbardziej mówi, dyscyplina jest konieczna. No po prostu, matka ma uczyć dziecko, co to znaczy być święty. I mówi dalej, każdy jest odpowiedzialny za to, żeby być święty. A więc przez własny przykład uczymy prawdziwej świętości. I na koniec mówi Matka Boża, tego orędzia, idź teraz i bądź ze swoimi dziećmi, one cię potrzebują. A więc nawet właśnie ten ważny moment spotkania się z Maryją, Matka Boża przerywa i mówi, masz swoje dziecko, idź teraz, one cię potrzebują. prawdopodobnie gdzieś to dziecko musiało zapłakać. Oczywiście czytam fragmenty z różnych dni, ale myślę, że jakiś charakter tych objawień zostaje tutaj przekazany. Teraz będzie mówiło Dzieciątko Jezus, obecne w ramionach Matki. Oto moja Matka, dałem jej tę moc i misję wstawiennictwa za światem. Ona działa w waszym imieniu, działa jako oblubienica Ducha Świętego, przyzywająca mój powrót. To prawda, że tylko ja zbawiłem świat, ale ona nieustannie wstawia się za wami przed tronem Boga. Posłuchaj tego, co ci powiedziała w Fatimie i innych wielkich objawieniach. Pomogą ci one podążać za moją Ewangelią. Jej wstawiennictwo jest błogosławieństwem dla świata. Tylko Bóg mógł począć takie miłosierdzie, aby dać ci tak czułą matkę dla wstawiania się za wami. Mi się to zdanie bardzo podoba. Tylko Bóg mógł począć takie miłosierdzie, aby dać ci tak czułą matkę dla wstawiania się za wami. Ona wynagradza wasze grzechy przez swoje wstawiennictwo, ale to prawda, że musicie jeszcze za nie odpokutować. Mój ojciec jest zbyt obrażany. To nie może trwać dłużej. Idź do spowiedzi. Musisz oczyścić swoje dusze z grzechu. To jest miłosierny środek, który wam dałem. Módl się o czystość. Nieczystość obraża moją matkę i nie mogę tego dłużej tolerować. Módlcie się w intencji swoich dzieci. Moja matka jest królową nieba i ziemi. Posłuchaj jej i wprowadź jej słowa w czyn. To wszystko może zmienić. Podążaj za ewangelicznym życiem, którym żyłem na ziemi. No właśnie, myślę bardzo... bardzo ważne słowa Pana Jezusa i też przypomnienie, jak ważna jest częsta spowiedź święta, która często niestety też bywa zaniedbywana. To jest początek jakiegoś wielkiego upadku. I jeszcze inne Matka Boża daje konkretne narzędzia tej walki duchowej, walki przede wszystkim obrony przed złym duchem, który nieustannie też będzie w was uderzył. Szkaplerz i różaniec. Nie martwcie się, moje dzieci, które prowadzicie właściwe życie. Zostaniecie oszczędzeni. Szkaplerz z góry Karmel jest znakiem mojej ochrony. Noś go zawsze. Pomoże wam czynić dobro, ponieważ jest znakiem mojej miłości i często o mnie przypomina. Taki jest cel wszystkich sakramentaliów. Przypominać wam o osobie, która jest za nimi i pomaga wam naśladować ich cnoty. Szkaplerz i różaniec są największymi z nich i zapewnią wam największą ochronę. Chcę, żeby wszystkie moje dzieci je nosiły. Pomoże im to najbardziej kochać Jezusa. To prosty sposób, w jaki Bóg pomaga swoim dzieciom. Noś go zawsze. To wszystko na teraz. Dokończ teraz różaniec. Różaniec i szkaplerz są największymi z nich i dają nam największą ochronę. Ile z nas nosi różaniec? Tfu, nosi różaniec, szkaplerz. No, prawie wszystkie panie. Jeżeli inne nie mają, no to już myślę, że czują się zachęcone, żeby przyjąć szkaplerz. Ja tak przejęzyczyłem się nosić różaniec, bo często widzę, że niektórzy tak noszą różaniec. Nie, tego tak proszę nie robić. To różaniec, to tak się, to nie. No, tu można właśnie medalik, szkaplerz, ale tak już różaniec, no wiesz, to już niekoniecznie. Matka Boża mówi, pomóżcie mi ocalić świat, jak polecił mój syn. On trzyma klucze do Królestwa Niebieskiego w swoich małych rączkach. Przekazał je Kościołowi katolickiemu. Posłuchajcie swoich księży. Są tutaj, aby was poprowadzić. A więc też trzeba dużo modlitwy za kapłanów. Niech to też będzie waszą troską. Wiele z was na pewno ma tam jakąś swoją Margaretkę pod ochroną, pod opieką i Bogu dziękować za tą modlitwę. Bo ja sam nie wiem, gdzie bym był, co bym robił, gdyby nie ta modlitwa tych osób, które się kiedyś zadeklarowały, że będą się za mnie modlić. Naprawdę. To jest olbrzymie, wielkie, gigantyczne wsparcie. Ale myślę, że jest jeszcze wielu, wielu kapłanów, którzy tych margaretek nie mają, a więc możecie wypytać tam gdzieś w swoich parafiach, proboszczów czy w wikariuszy, a masz ty jakąś margaretkę czy coś? A jak nie masz, a no to tak po cichu mógł gdzieś tam zrobić, sprezentować. Nie wiem, czy to doceni, czy to będzie wiedział, o co chodzi, ale niech ma. Niech ci kapłani, którzy jeszcze nie są otoczeni taką modlitwą, niech taką modlitwą mają i bądźcie tej modlitwie wierne. To jest bardzo ważne. Kobieta, która miała te objawienia w pewnym momencie Tak powiedziała do Maryi: kochana mamo, proszę, pomóż mi, mam trudności dziś wieczorem. I Maryja mówi do niej: wiem, że masz. Wiem, że masz. Matka Boża tym doskonale wie o twoich trudnościach. Po prostu odpręż się i odpocznij w moim niepokalanym sercu. Nie ma się czego bać. To ja. Jesteś daleko od stanu, w którym mogłabyś to wszystko znieść w naturalnym sensie. To jest powód sposobu, w jaki się komunikujemy. Moje serce będzie twoją ucieczką. Poprowadzi cię w głąb zakamarków Najświętszego Serca mojego umiłowanego Syna. Nie musisz obawiać się oszustwa wroga, dopóki pozostajesz w świętym posłuszeństwie. To jest rzeczywiście wasza ochrona. Nigdy o tym nie zapominajcie. No właśnie, święte posłuszeństwo tutaj w tym przypadku temu ojcu duchownemu kapłanowi, który też badał wtedy to wszystko, to objawienie, czy to pochodzi od Boga, czy też nie. I tam w pewnym momencie też stawiał i pewne warunki, nakazy, zakazy. Proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje w świecie właśnie w związku z tym nieposłuszeństwem. Niestety, także niektórych kapłanów. To, co się dzieje dzisiaj na przykład w Czatechowie z ojcem Galusem. Ja jestem tym przerażony, bo to jest nieposłuszeństwo i biskupowi, a ja bardzo szanuję biskupa Depo i papieżowi. I on dalej twierdzi, że o jakimś posłuszeństwie komuś tam nie wiadomo komu. I mógłbym tu wymienić jeszcze wiele innych nazwisk, księdza Natanka i wielu innych, za którymi setki ludzi poszli. To już są sekty. Ja to mówię z wielką odpowiedzialnością. Jeżeli kapłan jest nieposłuszny, odejść, nie słuchać go. Ale jak trwasz przy nim, to go tylko utwierdzasz w tym zło, w tym nieposłuszeństwie. I tracisz ochronę ty i on sam. I wtedy jest wielkie zło. Mówię po nazwiskach, bo trzeba, ale tutaj mógłbym jeszcze wymienić wiele, wiele innych świeckich, tak zwanych mistyków, którzy się gdzieś tam w internecie publikują, gdzie absolutnie nie ma żadnego posłuszeństwa Kościołowi. Oni nie chcą dawać tych swoich tak zwanych orędzi pod ocenę Kościoła, bo oni wiedzą swoje, oni wiedzą swoje. I publikują tutaj tylko wielki zamęt. I oczywiście no, ktoś, kto ma w sobie Ducha Świętego i wiedzę, no to jak to czyta, to wie, że to od Boga nie pochodzi, że to tak nie może być, ale oni są dalej przekonani, że to od Boga i ściągają wielu ludzi. Mówi nie bez powodu Pan Jezus i to jest w Ewangeliach, że w czasach ostatecznych będzie wielu fałszywych proroków. I choćby nawet najświętszy kapłan był uderzony przez swoich przełożonych, a każdy święty kapłan jest uderzany przez swoich przełożonych i to najczęściej niesprawiedliwie, ale to nie trzeba od razu z tego robić afery na cały świat i jeszcze no, po prostu wchodzić w nieposłuszeństwo. To jest wielkie zło. Tracimy wtedy ochronę. Dalej, o tym posłuszeństwie Matka Boża. Jest to aspekt życia Kościoła, który odchodzi na dalszy plan, ale jest bardzo ważny dla waszej ochrony i jako umartwienie woli. Posłuszeństwo jest cnotą, dzięki której umartwiali się święci. Jest to pojęcie obce współczesnemu światu. Jakie to przykre. Rzeczywiście, mój syn był posłuszny aż do śmierci na krzyżu, a wy jesteście nieposłuszni w najmniejszych sprawach. Nauczcie się dobrze tej cnoty, która przybliży was do Boga, co powinno być celem wszystkich, a nie tylko nielicznych. Praktykujcie pokorę i posłuszeństwo, a szybko wzniesiecie się do doskonałości. To powinno być celem wszystkich moich synów i kapłanów, których tak bardzo kocham. Są dla mnie tacy wyjątkowi. Praktykuj posłuszeństwo i nie będziesz musiała się niczego obawiać. I nie bez powodu Matka Boża powie w kolejnym zdaniu: dziś jest dzień cierpienia i pokuty, że zawsze staraj się pokutować za grzechy na świecie, ale szczególnie w piątki. A więc w sytuacji, kiedy trzeba okazać to posłuszeństwo, na przykład jesteście w jakiejś wspólnocie, czy posłuszeństwo swojemu kapłanowi, spowiednikowi, czy też mężowi w dobrej sprawie, to zawsze można to przyjąć jako pewnego rodzaju ofiarę, pokut za grzechy swoje. Czyli to odpokutowanie, o którym mówi Matka Boża, konieczne, żeby znaleźć się w niebie. Ale także odpokutować za grzechy innych ludzi. I Matka Boża, takim uprzywilejowanym dniem pokuty jest piątek. Matka Boża daje też nadzieję a propos tego zła, które dzieje się w świecie. Myślę, teraz jeszcze mocniej to odczuwamy. Moja moc dana mi przez samego Boga jest nieskończenie większa niż wszelkie niegodziwości na świecie. Dobro zawsze zwycięża zło. O, właśnie o tym mówiliśmy wczoraj. Pamiętaj o tym zawsze. To da ci wielkie serce. Wiedzieć i rozmyślać nad tym. Szatan i jego legiony nie mogą powstrzymać mojego triumfu tak mocno, jak będą próbować, ponieważ sam Bóg postanowił, że powinno to nastąpić w tym czasie. Masz szczęście, że żyjesz w tym czasie, w tej epoce miłosierdzia i miłości. Więc im więcej słyszymy wiadomości różnego rodzaju zło, które dzieje się w świecie, a słyszymy teraz zwłaszcza, to tym bardziej musimy myślami uciekać się do Matki Bożej, chwytać za różańce. Tam jest ta ochrona, tam jest ta ochrona. No tutaj jest takie zdanie, no przeczytam je. Poznacie po znaku na niebie, którym jestem ja, że zbliża się czas natychmiastowego nawrócenia wielu. Uczynię to przez ogromne wylanie łaski na ziemię danej mi z rąk Boga w tym celu. Będzie to triumf mojego niepokalanego serca, o którym mówiłem w Fatimie. Myślę, że to jest jeszcze przed nami, ale już chyba niedaleko. I znowu Matka Boża przypomina, jak ważny jest Kościół katolicki. Błogosławię z mojego serca ten najświętszy Kościół założony przez mojego Syna na ziemi. O, jak bardzo pragnę, abym mogła przekonać wszystkich moich synów, kapłanów, aby powrócili do swoich różańców. Ale tak wielu stało się zatwardziałym w grzechu, to mnie zasmuca. Zapomnieli, jak się modlić. Błagam ich z Matczynego serca, by powrócili do modlitwy. Samo to ich ocali. A więc zachęcajcie swoich kapłanów, żeby się modlili. Modlili się szczególnie na różańcu. Różaniec jest teraz najpotężniejszy. Użyj go jako broni do walki z wszelkim złem. Tak, wiem, skończył się już nam prawie czas, ale czy jeszcze coś mogę powiedzieć, czy już? Dobrze. No i teraz do dzieci. Módlcie się o ochronę niewinnych dzieci. Jestem dzieciątkiem Chrystusowym, to mówi Dzieciątko Jezus. Zobacz radość, która pochodzi ode mnie. Pragnę, abyście byli radośni nawet w swoich próbach i uciskach. To może wydawać się trudne do zrozumienia, ale jeśli połączysz swoje cierpienie z moim, zamieni się w radość. Miłość nie zna granic i obejmuje cierpienie, gdy nadchodzi, znając jego wartość. Mądrze jest jednak nie prosić o to, ponieważ może to nie być wolą Bożą. Nigdy nie szukaj tego, co może nie być wolą Bożą. No niektórzy modlą się, o ja to tam chcę bardzo cierpieć, bo wiem, że to się Bogu podoba. Nie, lepiej modlić się, aby się Boża wola wypełniała w naszym życiu. Pragnę ustanowić na świecie większe nabożeństwo do mnie jako Dzieciątka Jezus. Będzie to pomocne w zwalczaniu zła wyrządzanego niewinnym dzieciom, które jest niestety tak powszechne. Niewinności dzieci należy strzec jako drogocennego klejnotu, ponieważ zaprawdę ma ona nieskończenie większą wartość. Módlcie się o ochronę niewinnych dzieci, które teraz cierpią, nawet z rąk tych, którzy powinni je kochać. Są najbardziej podobne do mnie w swoim niewinnym cierpieniu. Ich cierpienie musi być złagodzone, jak nakazuje boska sprawiedliwość. Pomóż im modlitwą i działaniem, gdy Bóg postawi ją na twojej drodze. Od teraz będzie to się bardzo często zdarzać. Powiem ci, jak pragnę, abyś im pomógł, gdy nadejdzie czas. Nie bój się, to jest część mojego planu ratowania tych najmniejszych ze szponów zła. Oni są do mnie najbardziej podobni. Pomóż mi złagodzić cierpienia niewinnych, a odpłacę ci w pełni. Na koniec każdego dnia odmów 3 Zdrowaś Mario, prosząc o złagodzenie cierpienia niewinnych dzieci na świecie. Są one cenne i drogie dla mojej matki i dla mnie. Podczas swoich codziennych obowiązków często mów do mnie, to za niewinne dzieci cierpiące na świecie. O, piękne. Teraz twoje zbawienie jest nieustannie wypracowywane przez moc modlitwy i dobrych uczynków. Nie zaniedbuj tego aspektu życia chrześcijańskiego. Muszą być realizowane razem. Więc modlitwa i dobre uczynki. To tym wypracowujemy sobie nasze zbawienie. Chciałbym, aby wszystkie matki poznały i zrozumiały wagę i wzniosłość ich powołania. Dzieci są wyjątkowe dla Boga. Ich pielęgnowanie ma dla Niego ogromne znaczenie. On życzy sobie, abyście robiły to dobrze. Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej będziesz kochać męża i dzieci. Jest to tajemnica Bożej łaski i miłości, której nie byłabyś w stanie zrozumieć, nawet gdyby zostały ci wyjaśnione. Dla wielu jest to trudne do zrozumienia, ale jeśli będą się modlić, zwłaszcza na różańcu, zaczną rozumieć. Odmawiaj różaniec zawsze. Pomoże ci zrozumieć wiele rzeczy. Żal mi, że tak wiele matek zaniedbuje swoje obowiązki dla innych spraw. Często jest to niepotrzebne i służy wyłącznie gromadzeniu większego bogactwa, gdy ich prawdziwe bogactwo, ich dzieci są bez opieki. Żal mi tych biednych matek, ponieważ w dzień sądu będą miały wiele do wytłumaczenia. Apostolat macierzyństwa wyrośnie z tych pism, który będzie apostolatem miłości i obowiązków w domu wykonywanych zgodnie z wolą Boga i z miłości do Boga. Będzie to też pomoc w moim triumfie. Będę dla tych matek wzorem w ich codziennym życiu, a one będą naśladować moje cnoty. Jest to konieczne, aby zwalczyć falę zła, która przetoczyła się przez rodziny i zniszczyła tak wiele domów. Módlcie się, aby ten apostolat się rozpoczął. No, tutaj jest jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Bądź miła dla swoich dzieci. To ma ogromne znaczenie. Gdy są małe, potrzebują Twojej niepodzielnej uwagi. Matki powinny spędzać z dziećmi więcej czasu, niż to jest w wielu domach. Badaj swoje sumienie. Jeśli jesteś jedną z nich, popraw to. Wasze dzieci są waszymi klejnotami, waszym bogactwem. Strzeż ich jak skarbów, którymi są. I teraz to, co powiedziałem na koniec. Podsumowanie, które napisał, który opracował właśnie ten kapłan badający sprawę tego apostolatu. Oczywiście opisuje dokładnie, co tam jest w tych zapiskach. To było dokładnie 80 stron maszynopisu, całą historię tych objawień, którą pokrótce tutaj już na samym początku przedstawiłem. I może właśnie teraz przejdę już tylko do tego podsumowania, które zawiera się w tych głównych punktach orędzia. A jest to, jak powiedziałem, apostolat świętego macierzyństwa, tak to zostało nazwane przez Matkę Bożą. Jakie są główne punkty tego orędzia, przekazu, tego ruchu? A więc jest to apostolat matek poświęconych Matce Bożej na chwałę Bożą. Dążenie do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu. Modlitwa kontemplacyjna, adoracja eucharystyczna, praktykowanie czystości ewangelicznej. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, szacunek i uznanie dla dzieci, nabożeństwo do Świętej Rodziny, przekazywanie wiary swoim dzieciom, 15 dziesiątek różańca dziennie, noszenie szkaplerza i odznaki Najświętszego Serca, intensywne życie sakramentalne, częsta spowiedź i komunia, praktykowanie nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, a więc 9 pierwszych piątków i 5 pierwszych sobót, zadośćuczynienie za grzech, oddanie się swoim obowiązkom, wierność Ojcu Świętemu, Magisterium i wszelkim naukom Kościoła, zarówno w kwestiach wiary, jak i moralności, podtrzymywanie wszystkich nauk moralnych Kościoła, modlitwa o czystość na świecie, modlitwa o złagodzenie cierpienia niewinnych dzieci na świecie, modlitwa za kapłanów. Sercem ruchu jest, i to są słowa Matki Bożej, muszą poświęcić cały swój czas, energię i zasoby łącznie z samym sobą na większą chwałę Boga i dążenie do woli Bożej w swoim życiu. Muszą być poświęcone mojej Najświętszej Matce pod tytułem Matce Bożej. Muszą starać się wypełniać swoje codzienne obowiązki, to znaczy jako matki i żony, we wzorowy sposób świętości, prowadząc życie kontemplacyjne w swoich domach. No właśnie. To tak pokrótce odnośnie tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem. Te pozostałe wskazania zawarte w pismach, opracowaniach krytycznych tego kapłana, to właściwie jest jakby rozbudowanie tych wcześniejszych punktów, o których mówiłem. A więc jak widzimy i czujemy w sercach, no jest to sprawa bardzo ważna. Właśnie, aby zwrócić uwagę na świętość swojego życia i właściwą formację dzieci. To już po drugiej konferencji, po modlitwie południowej będę miał okazję zaprezentować wam moją pierwszą książkę, to się może pochwalić, ale która jest taką konkretną książką, która będzie pomagała wam formować do wiary własne dzieci. Jest taki tytuł tej książki, jak prowadzić dzieci do Boga. Ufam, że tego nie zmieniłem tego tytułu, bo się jeszcze nie nauczyłem dokładnie, ale w każdym razie pokażę wam i powiem w paru zdaniach o tej książce, no, w której zawarte są artykuły, które pisałem przez przeszły rok do naszego dziennika co tydzień i one właśnie dotyczyły tego, jak prowadzić dzieci do Boga. Jak prowadzić dzieci do Boga, taki właśnie jest tytuł tej książki. No i dzięki temu też myślę, że dostaniecie bardzo konkretną pomoc w tym, żeby no, zainspirować jak najlepiej do tego właśnie zadania, ale o tym już będę mówił w południe. Więc tak, jest godzina 10:09.